ten chłodny, marcowy, jeszcze zimowy wieczór raz jeszcze spróbujemy poruszyć temat tych, którzy zimą mają być może najgorzej, bo pojawiają się problemy z ogrzaniem po pierwsze samych siebie, a po drugie mieszkania, które no właśnie, czasami jest, a czasami go nie ma. Porozmawiamy o osobach bezdomnych i o osobach wykluczonych społecznie. Razem ze mną w studiu Magdalena Sokołowska z inicjatywy Uliczna Misja Medyczna. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest też z nami Michał Bogusławski, przedstawiciel Zupy na Pietrynie. Witam również.
Dobry wieczór.
Ostatnio słyszałam zupełnie przypadkowo rozmowę dwóch mężczyzn, którzy prawdopodobnie korzystali również z pomocy, którą świadczycie. Jeden z panów powiedział, że teraz to jest całkiem dobrze, bo niedługo to się chyba skończy ten sezon na bezdomnych. Zanim rozpoczniemy rozmowę o waszej działalności, to chciałabym zapytać, czy rzeczywiście tak to traktujecie, że zima, ten okres od początku listopada powiedzmy, jest takim sezonem, kiedy nam się oczy i serca otwierają na osoby bezdomne?
Myślę, że tutaj wspólnie możemy to powiedzieć i zgodzimy się w tym, że u nas na pewno tak nie jest, ponieważ my przez cały rok pomagamy osobom w kryzysie bezdomności, ale ten okres zimowy na pewno jest najcięższy dla osób w kryzysie bezdomności, ponieważ no, w tym czasie jest zimno, w tym czasie jest trudno o przetrwanie, ponieważ no, mają utrudniony dostęp do wszystkich podstawowych rzeczy, do których tak naprawdę no, każdy z nas chciałby mieć dostęp, każdy z nas ma dostęp, a oni po prostu tego nie mają.
Ale mówimy nie tylko o ciepłym posiłku, prawda?
Zgadza się. Mówimy o miejscu, gdzie możemy się przespać, o ciepłej kołdrze, o ogrzewaniu. Mówimy również o ciepłym posiłku. Mówimy o możliwości umycia się, o możliwości napicia się ciepłej herbaty. Wiadomo, że latem o coś chłodnego jest łatwiej, napić się szklankę wody, ale zimą zdobyć ciepły posiłek, zdobyć ciepłe miejsce, gdzie możemy się przespać, jest zdecydowanie ciężej.
Ale to myślicie, że bezdomni też tak to postrzegają, że właśnie zima jest takim czasem, kiedy więcej osób chce pomagać i łatwiej jest liczyć na taką pomoc?
No z tym się zgodzimy, gdyż jednak my też obserwujemy, że w tym czasie więcej organizacji, więcej ludzi interesuje się no, takimi problemami innych ludzi, bo był to okres świąt Bożego Narodzenia, co zawsze tutaj jakby troszkę zmiękcza nasze serca do osób słabszych. I też widzieliśmy u nas w niedzielę w naszej inicjatywie, że te osoby nawet opowiadały o tym, że one korzystają z różnych miejsc pomocy w tym czasie. No ale właśnie, my nie jesteśmy tylko w zimę. My jesteśmy cały rok, od 2, a nawet 3 lat.
No właśnie, jesteście poniekąd częścią Centrum Służby Rodzinie, łódzkiej organizacji, która pomaga na szeroką skalę wielu osobom. Aczkolwiek trochę wyrastacie spoza tego centrum? Wyjaśnijmy to może.
Więc tak, może opowiem od początku, jak to wygląda. Więc Zupa na Pietrynie jest grupą nieformalną, która jest wspierana przez Stowarzyszenie Misja Quotidiana i jeden z członków stowarzyszenia od niedawna jest też dyrektorem Centrum Służby Rodzinie, więc dzięki temu wspólnie możemy pod jednym adresem działać i można to powiedzieć trochę pod jednym szyldem. Przy Ulicznej Misji Medycznej jest to już troszeczkę inaczej.
Tak, tak. My wyrośliśmy troszkę korzeniami z Zupy na Pietrynie, więc po prostu najpierw była Zupa i tutaj wolontariusze udzielając tej pomocy, pomagając ludziom, spotykając się z nimi, zauważyli, że potrzebna jest pomoc medyczna, gdyż u nas w Łodzi osoby bezdomne no, nie mają dokąd pójść właśnie z problemami medycznymi.
To jest kwestia braku ubezpieczenia przede wszystkim.
Tak, braku ubezpieczenia i nawet brak organizacji, która nawet charytatywnie się zajmuje tego typem działalności, więc dlatego no, tutaj akurat wśród wolontariuszy Zupy była jedna osoba, która była jeszcze w trakcie studiów medycznych, podjęła się zorganizowania i tak w listopadzie 2020 roku powstała Uliczna Misja Medyczna. Na początku było nas dosłownie 3-4 osoby. Teraz mamy już 80 prawie wolontariuszy, no może obserwujących, tak, osób nas, ale od 2 lat co niedziela rozstawiamy nasz namiot medyczny, udzielamy profesjonalnej pomocy medycznej.
Swoją drogą bardzo spodobało mi się to zdanie, że na początku była zupa.
Tak. Na początku był chaos.
Albo na początku było słowo, to jeszcze możemy po prostu na różne sposoby próbować, ale w tym przypadku na początku była zupa. No i właśnie, jesteście w namiocie, bo wyobrażałam sobie waszą pracę trochę jak pracę streetworkerów, to znaczy tych, którzy odwiedzają miejsca, gdzie znaleźć można potrzebujących. W waszym przypadku tak nie jest.
No nie, bo właśnie tak jak podkreśliłam, nasza pomoc jest profesjonalna, czyli my nie bawimy się tutaj w medycynę, my jesteśmy medykami, którzy chcą tym ludziom naprawdę pomóc. I tutaj, żeby udzielać pomocy medycznej, jednak potrzebna jest ta intymność, potrzebny jest ten obszar takiej strefy, gdzie my możemy do tego pacjenta podejść, możemy mu pomóc, możemy z nim porozmawiać, on się nie krępuje, ma zapewnione ciepło, ma zapewnioną naszą 100% uwagę tylko na nim i wie, że my będziemy go z szacunkiem przyjmować, tak? Dlatego potrzebny był nam taki kącik malutki, intymny, gdzie możemy właśnie tej pomocy udzielać. Więc mamy nasze ambulatorium, ambulatorium polowe i jest nim piękny namiot z czerwonym krzyżem.
Za chwilkę jeszcze wrócimy do ulicznej misji medycznej. A panie Michale, a zupa to się z czego narodziła? Z takiej obserwacji, że tam, gdzie serwowane są posiłki dla osób potrzebujących, zawsze jest tłum, bo ja coś takiego widziałam niedaleko swojego miejsca zamieszkania, że właśnie wtedy, kiedy jest wydawany obiad, to tam się tworzy kolejka po prostu ludzi, którzy tego obiadu potrzebują.
Sama zupa powstała tak naprawdę na wezwanie papieża, bo papież Franciszek ogłosił Światowe Dni Ubogich i w jednym ze Światowych Dni Ubogich postanowiliśmy zorganizować coś takiego jak zupa na Pietrynie na wzór innych zup, na przykład zupy na Monciaku, zupy na Wolności czy zupy na Plantach. Więc chcieliśmy mieć też naszą łódzką zupę, gdzie będziemy pomagać osobom w kryzysie bezdomności. I zaczęliśmy tam, gdzie było najwięcej osób tak naprawdę, bo podczas Światowych Dni Ubogich pod łódzką archikatedrą. Wtedy przyszło kilkaset osób, przekazaliśmy im ciepły posiłek, podzieliliśmy się dobrym słowem i od tamtego czasu przez ponad 3 lata, prawie 3,5 roku, co niedzielę również jesteśmy z potrzebującymi. Tylko to, co jest ważne w zupie, to nie jest tylko i wyłącznie ten ciepły posiłek. To jest również ciepłe słowo, również to, że możemy być wspólnie, to, że jesteśmy dla tych osób, to, że jesteśmy razem z nimi, ponieważ my staramy się nie tworzyć granicy pomiędzy osobą domną i osobą bezdomną, czy wolontariuszem i naszym gościem, tak jak nazywamy wszystkich, którzy do nas przychodzą jako nasi goście, ponieważ my gotujemy wspólnie posiłek po to, żeby spotkać się z tymi, którzy go najbardziej potrzebują i żeby razem z nimi go zjeść, żeby razem z nimi porozmawiać, wymienić się tym, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu, ponieważ wiele osób, które do nas przychodzi, czasami nie chce nawet posiłku, tylko chcę po prostu porozmawiać.
Wasi goście się nie zmieniają? Jest ich coraz więcej? Jak wygląda frekwencja?
Jest coraz więcej, niestety coraz więcej, bo moim marzeniem jest to, żebyśmy byli po prostu niepotrzebni, żeby nie trzeba było nikomu pomagać, żeby każdy dawał sobie radę sam i żeby nie było ubóstwa na ulicach, ale no niestety nasza pomoc jest potrzebna i jest potrzebna coraz bardziej. Tak, jeżeli chodzi o liczby, to na początku, gdy zaczynaliśmy, 3,5 roku temu przychodziło około 80 osób, potem wybuchła pandemia, więc drastyczny wzrost do około 200-250.
Wzrost? To zaskakujące.
Tak,
no bo
ponieważ
wydawałoby się, że mieliśmy się wtedy zamknąć w domach i nie spotykać z innymi.
Zamknąć w domach. Trafnie powiedziane.
No tak. I wszystko wiadomo.
Niestety, oprócz tego, że my się zamknęliśmy w domach, to zamknęły się ogrzewalnie, noclegownie, miejsca pomocy, które były systemowe. A my, że jesteśmy grupą wolontariuszy, mogliśmy robić dalej, ponieważ udało nam się trochę lawirować pomiędzy tymi wszystkimi przepisami, trochę pomijać różne obostrzenia i dzięki temu pomagaliśmy osobom w kryzysie bezdomności. Przychodziło po 250 osób. Kolejka, która była u nas z zachowaniem wszystkich obostrzeń, potrafiła mieć nawet pół kilometra, ponieważ każdy stał w odstępie po 1,5 metra od siebie, więc jak policzymy 250 osób po 1,5 metra, to wychodzi olbrzymia kolejka. Wtedy każdy dostawał też wsparcie w sposób jak najbardziej higieniczny, z zabezpieczeniem też, żebyśmy nie transmitowali dalej tej choroby, żebyśmy mieli maseczki, stroje nawet zabezpieczające. Więc staraliśmy się to robić w jak najbezpieczniejszy sposób, ale wracając do liczb, pandemia 250 osób. Po pandemii, wiadomo, wybuch wojny, mamy kolejny kryzys. Jeden się, można powiedzieć, zakończył z dnia na dzień, rozpoczął się drugi. I chwilowy spadek do około 200 osób, ale teraz, pod koniec roku, widać wzrost, bo już przychodzi po 300 osób. I coraz więcej to nie są osoby w kryzysie bezdomności, ale również osoby starsze, którym po prostu nie starsza od pierwszego do pierwszego. Osoby, które mają rentę, emeryturę, ale całe te pieniądze idą na mieszkanie, na leki, na ogrzanie, więc przychodzą po to, żeby zjeść jakiś ciepły posiłek.
Pani Magda, no to skoro już jesteśmy przy liczbach, to tak samo powiemy o ulicznej misji medycznej. Na początku pewnie wszyscy byli zaskoczeni, że w ogóle taki namiot jest, aczkolwiek 2020, no to znowu ten trudny rok.
Tak, tak, ten trudny rok. Na początku to było tak, że nikt do nas nie zaglądał, bo wszyscy się nas bali. My zapraszaliśmy, chodziliśmy i mówiliśmy, że istniejemy i że tu są lekarze i pielęgniarki, ratownicy i że możecie przyjść, nikt was nie przegoni, nikt was nie osądzi i będziecie mieć właśnie tą pomoc udzieloną. Więc tutaj to jest troszeczkę trudniejsza sprawa przy pomocy medycznej, ale no tak to pięknie się rozwinęło, że w tym momencie my wychodzimy ostatni z placu. My zamykamy drzwi. Zupa już dawno kończy wydawanie posiłków, a my jesteśmy i mamy po kilkanaście osób na dyżurze. A przypomnijmy, że działamy od 16 w każdą niedzielę przy placu archikatedralnym i my kończymy koło 19:20.
A z jakiego rodzaju problemami zgłaszają się do was pacjenci?
To są przeróżne problemy. Ja też tutaj podkreślę to, co Michał powiedział, że te osoby teraz się troszeczkę zmienia, gdyż my też widzimy, że jest coraz więcej osób nie bezdomnych, tylko osób ubogich. Na przykład są to osoby, które nie mają pieniędzy na wykupienie leków i przychodzą do nas i proszą nas, żebyśmy im dali coś w zamian. Tak, żeby oni mogli się leczyć. Ale no, głównym tutaj jednak no, naszym działalnością jest tu pomoc osobom w kryzysie bezdomności, więc to są przeróżne problemy. Od problemów typowo takich przeziębieniowych, infekcyjnych, po problemy no, tutaj odmrożeń, otarć ran. No, najwięcej jest jednak takich spraw chirurgicznych, jest najwięcej ran, tak. Więc to są takie najbardziej.
Ale to pewnie jest też związane z tym, że właściwie nie można na bieżąco tego wszystkiego opatrzyć, tak?
Tak, oczywiście. No my tutaj staramy się cały czas doszkalać, rozwijać, poznawać różne rodzaje opatrunków, tak żebyśmy my mogli temu człowiekowi raz w tygodniu, zmieniając opatrunek, żebyśmy mogli pozwolić na wyleczenie tej rany, tak? Więc to już jest, no właśnie to jest ta trudność w takim udzielaniu pomocy na ulicy, żeby zrobić wszystko, co możemy, tak? Żeby pomóc.
Jak sądzicie, jaki jest największy problem osób bezdomnych, osób wykluczonych społecznie tutaj w centralnej Polsce? Czy to jest ten słynny brak akceptacji przez społeczeństwo, bo jakkolwiek byśmy nie próbowali pomagać, to zawsze znajdą się ludzie, którzy będą bardzo pogardliwie patrzeć na takie osoby. Wydaje mi się, że to jest dość istotna sprawa, że jeżeli widzimy tego bezdomnego, to raczej nie jesteśmy skłonni wyciągnąć pomocnej dłoni, tylko po prostu przejdziemy sobie. Taka obojętność do tego wszystkiego dochodzi.
To jest właśnie bardzo trudna sprawa. My pracujemy w bardzo niepopularnym sektorze, gdyż wszyscy no, chcą pomagać, ale no, osobom w kryzysie bezdomności jakoś niekoniecznie, tak? My je mijam, tak jak pani mówi, to jest taki ciężki temat. Tyle, ile mam znajomych, tyle znam opinii na temat, co ja robię i dlaczego ja to robię, po co ja to robię i czy się nie brzydzę i tak dalej, więc to jest bardzo trudny temat. Ale ja myślę, że no to jest bardzo ważne, gdyż często zapominamy, że to jest drugi człowiek. My nie powinniśmy osądzać. To jest każdego życie i tak jak chcemy pomagać, nie wiem, zwierzętom, ludziom na świecie, ludziom w kryzysie różnym, to dlaczego nie pomóc temu drugiemu człowiekowi na ulicy?
Panie Michale, chodzi o opinię, którą mają bezdomni. Chodzi o to, że my sądzimy, że właściwie to prawdopodobnie sami sobie zapracowali na taki stan rzeczy i że to, że wylądowali na ulicy, to jest ich wina?
Często słyszy się takie stwierdzenie od innych osób, że to jest przecież ich wina, to oni sami to wybrali, to oni sami doprowadzili się do takiego stanu, tylko zapominamy o tym, jak my sami jesteśmy blisko tego stanu, ponieważ czasami wystarczy, że jakiś urzędnik pomyli się i zaznaczy nie to okienko w formularzu, albo bank przeoczy, że spłaciliśmy jakąś ratę i możemy sami wylądować na ulicy. Często u tych osób w taki sposób właśnie to wyglądało. Pamiętam historię jednego z naszych gości, który wpadł pod samochód, pijany kierowca wyciągnął go z samochodu i zostawił na ulicy i odjechał dalej. Chłopak w tym momencie porusza się o balkoniku, on ma około 30 lat, więc to dla niego jest katastrofa.
Całe życie wylądował, przed nim właściwie.
Dokładnie, całe życie przed nim, a wylądował na ulicy, nie ma nic, ponieważ na ten kierowca od razu zbiegł. Dopiero po jakimś czasie udało się go odnaleźć, ustalić, że był pod wpływem alkoholu, ale do tej pory nie uzyskał żadnego odszkodowania, niczego. W tym momencie jest na ulicy, nie posiada żadnych świadczeń i czy to był jego wybór?
Tak. Albo małżeństwo, które straciło wszystko w pożarze. Ludzie, którzy stracili wszystko z dnia na dzień. No i przebywali u znajomych, ale ile tygodni, ile miesięcy nasi znajomi nam pomogą, tak? Będą udzielać nam pomocy, skoro my nie mamy nic. I ci ludzie też trafili na ulicę. Jeszcze do tego właśnie z różnymi ranami i skutkami tego poparzenia, więc to są historie. Co człowiek, to jest historia.
Jesteście, rozumiem, w kontakcie z tymi, którzy pojawiają się często, tak? Czy oni się otwierają przed wami od razu, czy to potrzeba czasu takiego, najpierw przebywania ze sobą, budowania zaufania wzajemnego?
Wydaje mi się, że to, że ZUPA działa już od 3,5 roku i działa w niezmienionej poniekąd formie, ponieważ nawet pomimo pandemii staraliśmy się chociaż krótki kontakt nawiązywać z osobami w kryzysie bezdomności, to oni już nam na tyle zaufali, że jak ktoś nawet przyjdzie nowy, to nie boi się przed nami otworzyć. I często potrafią do nas podejść i powiedzieć, że no ja byłem gdzieś tam u innym miejscu, gdzie jest świadczona pomoc i tam nakłamałem, że nie wiadomo ile jeszcze mam osób w domu, nie wiadomo co tam jeszcze się u mnie dzieje, a nam jest w stanie powiedzieć to otwarcie, że coś takiego zrobił. Czyli to pokazuje, jakie mają do nas zaufanie i na ile są w stanie nam przed nami się otworzyć. I wydaje mi się, że to jest właśnie dla nich najważniejsze. Trochę nawiązując do poprzedniej wypowiedzi, jaki jest największy problem dla osób w kryzysie bezdomności, to właśnie brak zrozumienia przez społeczeństwo, brak akceptacji przez społeczeństwo, wykluczenie społeczne oraz takie traktowanie nieludzkie, niegodne, ponieważ najczęściej odwracamy wzrok i przechodzimy dalej obojętnie.
Niestety te osoby są stygmatyzowane, tak, właśnie swoim statusem i to jest tak, że potem one przychodzą i potrzebują tego czasu, żeby się otworzyć. Ale jeżeli zobaczą ciepło i taką otwartość i szacunek drugiego człowieka, to przychodzi naturalnie. Chyba każdy człowiek chce być wysłuchany, zrozumiany, przytulony nieraz przez drugiego człowieka.
Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy tych stereotypach, skoro już padło to hasło nakłamałem. Wydaje mi się, że często tak postrzegamy osoby bezdomne albo osoby, które proszą o pomoc na ulicy, że to są osoby, które kłamią, że oszukują po to, żeby dostać nasze pieniądze, żeby, no właśnie, żeby wyżebrać coś od nas, nawet często tak mówimy. Bo to po pierwsze, czyli kłamstwo. Po drugie, jeśli ktoś prosi o pieniądze na jedzenie, to na pewno tak naprawdę chce pieniądze na alkohol. To jest kolejna rzecz. Powiedzcie, to stereotypy, nie można uogólniać. Z czym wy się mierzycie i jak wynika z waszego doświadczenia?
No niestety często tak jest, że osoby, które proszą o pieniądze, osoby, które próbują od nas coś, można powiedzieć, zdobyć, będą kłamać, żeby to osiągnąć. Ale to dlatego, że kryzys bezdomności można porównać trochę do choroby alkoholowej, ponieważ jesteśmy poniekąd uzależnieni od tego, w jaki sposób przebywamy, w jaki sposób żyjemy i tak naprawdę, żeby dalej przeżyć, musimy coś zdobyć, musimy uruchomić nasze instynkty pierwotne, pójść i coś tak naprawdę właśnie, no, można powiedzieć, wyżebrać, coś gdzieś zdobyć, czasami ukraść, więc ze względu na to te osoby często kłamią, ale taka moja rada, jeżeli spotkamy kogoś w kryzysie bezdomności i ta osoba pyta się nas o to, czy damy mu 5 zł na bułkę, czy to na piwo, bo czasami też się tak zdarza, że otwarcie mówią, że chcą na alkohol, to nie wyciągajmy portfela i nie dawajmy tych 5 zł. To jest najgorsze, co moglibyśmy zrobić, ponieważ to jest utrwalanie w kryzysie bezdomności. Zapytajmy się tej osoby, gdzie ostatnio spędziła noc? Kiedy coś jadła? Co u niej słychać? Na pewno będzie zaskoczona tym, że otwarcie chcemy z nią porozmawiać, że nie mówimy do niej, weź spadaj, odwal się od nas, tylko wyciągamy do niej tak naprawdę pomocną dłoń dzięki rozmowie. Może się okazać, że właśnie ta osoba została przez kogoś dotkliwie pobita i potrzebuje pomocy, żeby skierować do najbliższego ośrodka, gdzie taką pomoc może uzyskać, czy do Caritasu, czy do PCK. Więc wtedy możemy wyjąć telefon, zobaczyć, jaki jest adres, powiedzieć, jak tam ma dojechać. I może się okazać, że dzięki temu ratujemy takiej osobie życie.
No tak, tylko taki przechodzień, po pierwsze, będzie mi się wydawało, że nie ma czasu na to, żeby się zatrzymać nad danym człowiekiem, a po drugie pomyśli sobie, ale właściwie to dlaczego ja mam pomagać? Przecież to system powinien jakoś zapewnić pomoc temu człowiekowi.
No tak, ale system to są też ludzie i my jesteśmy też ludźmi. Każdy odpowiada za siebie. I ja myślę, że tutaj nie ma łatwych rozwiązań, tak jak nikt z nas nie jest łatwy. Ludzie są różni i tak jak Michał mówił, myślę, że tutaj bardzo ważne są takie gesty, właśnie taka informacja, tak, żeby powiedzieć, pomóc temu człowiekowi, wskazać miejsce. Ja na przykład też nie daję pieniędzy, tylko mówię, czy chodzi w niedzielę na zupę, na wietrynie, czy chodzi do innych organizacji pomocowych, czy on w ogóle wie, że coś takiego istnieje. I też myślę, że bardzo ważne jest informacja naszego społeczeństwa. Ten program jest bardzo ważny, bo my o tym nie mówimy. My nie mówimy o rzeczach brzydkich, niemiłych. My mówimy teraz o wszystkim innym, tylko nie o tym.
Pan Michał tutaj przyrównał troszeczkę bezdomność do alkoholizmu. Chciałabym zapytać o to, czy z bezdomnością jest tak, że ona w większości przypadków jest długotrwała? Czy można wejść w bezdomność na chwilę tylko być w tym kryzysie, no i potem jakoś się wydobyć, stanąć na nogi? Czy to zwykle trwa latami?
To jest dość trudne pytanie, bo nie czuję się aż takim ekspertem w temacie kryzysu bezdomności. Jestem bardziej, można powiedzieć, praktykiem przy pomaganiu osobom potrzebującym, ale z moich obserwacji zauważam, że raczej jest to długotrwały okres, ponieważ rzadko kto ląduje na ulicy na 1 czy 2 dni, ponieważ jak ktoś wyląduje na ulicy na 1 czy 2 dni, i ma możliwość stanąć na nogi, ma na tyle w sobie zaparcia, że to mu się udaje, to często nawet nie wejdzie w ten kryzys bezdomności, można powiedzieć, taki typowy, uliczny. Bo też zacznijmy od tego, czym jest kryzys bezdomności. Kryzys bezdomności ma bardzo szerokie pojęcie, ponieważ to bardzo szerokie pojęcie, ponieważ kogoś możemy nazwać w kryzysie bezdomności, gdy zaczynają się problemy związane z brakiem podstaw tak naprawdę do godnego życia, czyli brak bieżącej wody, brak ogrzewania, brak prądu. Można powiedzieć, taka osoba wtedy żyje w pustostanie, więc poniekąd jest osobą bezdomną. Dlatego ta bezdomność często jest bardzo długotrwałym procesem. Czasami trwa latami. Znam osoby, które żyją kilkadziesiąt lat na ulicy. Jak dla nich to jest codzienność, to w jaki sposób możemy im powiedzieć, nawet dając klucze do mieszkania, od dzisiaj żyjesz inaczej, od dzisiaj masz mieszkanie, masz dom.
Czy ludzie, z którymi wy się spotykacie, czasami są pytani przez innych, przez społeczeństwo, to dlaczego ty nic z tym nie zrobisz? Dlaczego nie podejmujesz pracy? Dlaczego nie próbujesz jakoś tak z tego wyjść?
I oni są cały czas pytani. Oni są cały czas pytani, tylko że oni nie umieją na to znaleźć odpowiedzi, na to pytanie. Bo to się tak koło zamyka. To jest wszystko. My sobie nie zdajemy sprawy, że ile my potrzebujemy rzeczy potrzebnych do życia, żeby istnieć w społeczeństwie, tak? Żeby rano wstać do pracy, żeby się umyć, żeby zjeść posiłek przed pracą, żeby mieć za co pojechać do pracy, żeby wrócić z tej pracy, żeby ktoś na ciebie tam czekał w jakimś domu. Więc myślę, że to jest bardzo trudne i wiele organizacji, wielu specjalistów powinno się pochylić nad tym tematem właśnie bezdomności, bo to jest bardzo złożony temat.
Bezdomność idzie w parze z samotnością?
Tak, chyba tak. I największym wykluczeniem. Ja teraz miałam możliwość zobaczyć, jak właśnie życie osób bezdomnych wygląda. Gdyż brałam udział w nocnych patrolach ze Strażą Miejską i z Policją, odwiedzaliśmy pustostany i miejsca, gdzie osoby w kryzysie bezdomności przebywają. I dla mnie osoby, która jakby tylko za dnia pomaga osobom w kryzysie bezdomności, zobaczenie tego życia, jak oni żyją, było bardzo dużym przeżyciem. I myślę, że większość osób, które zadają te pytania właśnie, dlaczego ty z tym nie zrobisz, nie zdaje sobie nawet sprawy, z jakich głębin oni by musieli wyjść, żeby żyć tak jak my.
No dobrze, ale to pojechała pani w nocy, znaleźliście takie miejsce, w którym bezdomnie nocują. No i o co się wtedy ich pyta?
O podstawowe rzeczy. Jak się czujesz? Czy wszystko jest u ciebie w porządku? Czy jesteś głodny? Czy chcesz zjeść coś ciepłego, gdyż zawsze mieliśmy ze sobą ciepły posiłek? Czy możesz spróbować, dlaczego nie śpisz w noclegowni, tylko śpisz właśnie w takich warunkach?
I wtedy pewnie się często pojawia taka odpowiedź, bo tam przyjmują tylko trzeźwych.
Tak, oczywiście, tak. Mhm. Tak. No niestety bardzo tutaj choroba alkoholowa łączy się z bezdomnością.
To pewnie są trudne spotkania dla pani również jako kobiety.
A może łatwiejsze? Dla mnie jako dla kobiety.
To znaczy pewna wrażliwość.
Tak, empatia. Empatia, tak, tak. Myślę, że trzeba tutaj z taką wrażliwością. Zazwyczaj tutaj mogę powiedzieć, że przynajmniej z moich obserwacji, no większość bezdomnych to są mężczyźni. I na kobietę oni reagują cieplej, tak? Otwierają się bardziej. Więc to są takie spotkania ciepłe. I myślę, że przy odrobinie empatii możemy naprawdę z tym człowiekiem porozmawiać i się dowiedzieć. I możemy naprawdę się dowiedzieć, jak mu pomóc.
Panie Michale, czy serwując zupę, nie zastanawialiście się czasem, żeby tym osobom, które przychodzą często, które już was dobrze znają, a wy znacie ich, nie zaproponować czegoś więcej? To znaczy, może rzeczywiście ta pomoc powinna sięgać dalej i, no nie wiem, spróbujmy znaleźć panu zatrudnienie, dajmy na to. Czy nie od tego jest zupa i zupełnie w tym kierunku nie idziecie?
Jeżeli chodzi o same działania zupy na Pietrynie, to one są pomocą doraźną. One są miejscem, tak naprawdę sama zupa na Pietrynie jest miejscem, gdzie osoby w kryzysie bezdomności mają poczuć się, jakby były u siebie. I to ma być taki przyczynek do nawiązania relacji, ponieważ ta relacja pomiędzy dwiema osobami jest bardzo ważna. I gdy uda nam się wypracować tą relację, to możemy starać się przekierować tą osobę do innych instytucji, gdzie uzyska wsparcie. Bo dopóki nie zaufamy sobie, nie będziemy mogli wspólnie, szczerze powiedzieć sobie, dlaczego jesteśmy w takim stanie, jak jesteśmy, co się stało po drodze, to ciężko jest znaleźć to, w jaki sposób możemy sobie pomóc. Ale jeżeli chodzi o same działania zupy, to ona nie jest po to, żeby teraz zastępować system i wyciągać wszystkie osoby z kryzysu bezdomności, bo po prostu to jest niemożliwe. Zdajemy sobie też sprawę z tego, jakie mamy możliwości, no i my właśnie działamy doraźnie, ale jeżeli widzimy, że ktoś chce czegoś więcej, no to od razu przekierowujemy do odpowiednich instytucji. Cały czas ściśle współpracujemy, czy to ze streetworkerami, z MOPS-em, z Caritas, z Polskim Czerwonym Krzyżem. I jeżeli zauważymy, że ktoś potrzebuje jakiegoś większego wsparcia, to od razu mówimy, pójdź do tej osoby, podajemy mu dokładne imię, do którego pracownika ma pójść i mówimy, powołaj się na nas, że przyszedłeś od nas. I w ten sposób staramy się im pomóc bardziej.
A to bardzo istotne to, co pan powiedział, dlatego że podczas budowania właśnie takiej relacji może pojawić się takie światełko, a może ja rzeczywiście coś z tym zrobię. Czyli to nie celem naszym jest przekonywanie, że powinieneś zmienić swoje życie, tylko właśnie bycie z tą osobą tak, żeby ona sama to zrozumiała.
Tak, i pokazywanie możliwości, gdyż my tutaj no, staramy się cały czas też rozwijać, zapraszać różnych gości, więc tutaj chyba musimy się pochwalić, nie? Organizowaliśmy na przykład akcję szczepień na COVID dla osób w kryzysie bezdomności przez 2 lata, więc to nie tylko zupa i nie tylko doraźna pomoc, ale tutaj takie troszkę szersze działanie. Także zapraszaliśmy osoby ze Stowarzyszenia Anonimowych Alkoholików, żeby były obecne na placu. Więc to są takie różne działania, że my chcemy pokazać drogę właśnie. My ich nie namówimy, my nie zmienimy tych ludzi. Każdy ma swoje życie, każdy jest panem swojego życia, ale możemy im pokazać to światełko, tą nadzieję, że może być inaczej.
Dokładnie. I to, co jest ważne, to nie poprowadzić tę osobę za rączkę, gdzie mają pójść, gdzie mogą skorzystać z pomocy, ale wskazać im, jakie mają możliwości, jakie mają opcje, pokazać, z czego mogą skorzystać, i to one same muszą podjąć wybór. One same muszą podjąć tę decyzję, że chcą to zrobić. Ponieważ co jest dla nas najgorsze, gdy jesteśmy w złym stanie, gdy czujemy się przytłoczeni, gdy czujemy, że coś nam nie wyszło? Jak dla mnie najgorsze jest, ktoś przyjdzie i powie, będzie dobrze, weź tutaj, stań na nogi, pójdziemy tu, zrobimy to, będzie dobrze, a ja w tym momencie chcę po prostu usiąść i nic nie robić. Tak samo dla tych osób to działa. Przecież jeżeli my im co chwilę mówimy, pójdź tu, zrób to, zrób tamto, no to oni mają tego dosyć. Oni nie chcą, oni chcą żyć po swojemu, chcą podejmować swoje własne decyzje.
Ale to, zrób tamto wynika z dobrej woli jednak. Czyli my po prostu nie jesteśmy świadomi, jak to działa.
Tak, nie umiemy pomagać.
No, strasznie to brzmi. Możemy oczywiście brać przykład z takich organizacji pomocowych.
No, nikt nas tego nie uczy też. Przepraszam, właśnie tak powiem, że przecież dopiero w Polsce dopiero się organizują te wszystkie akcje wolontariatu. My dopiero teraz uczymy dzieci i młodzież w ogóle akcje wolontariatu. Przecież na zachodzie Europy to już od dawna bardzo jest, że każdy młody człowiek wybiera sobie jakąś drogę wolontariatu. U nas to się pojawiło niedawno.
A myślicie, że ta droga, którą wykroczycie, to jest też dobra dla młodzieży? Czy to jest temat, który może młodzież zainteresować?
Jak najbardziej. Młodzież, która się kształci na przyszłych medyków, to jak najbardziej. Ja tutaj mogę skorzystać, że jestem na antenie i zapraszam wszystkie osoby, które mają coś wspólnego z medycyną, które studiują, które już są lekarzami, pielęgniarkami, ratownikami. Zapraszamy, jeżeli chcecie zrobić coś dobrego od siebie, wykorzystać tą swoją wiedzę, gdyż to jest wielki dar, jaki macie w sobie, że możecie udzielić pomocy drugiemu człowiekowi, to zapraszamy. Zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku, zapraszamy na Instagram. Przychodźcie, bo jest nas dużo.
I można przy okazji się podszkolić. A zupa potrzebuje kucharzy, rozumiem?
Zupa potrzebuje kucharzy, ale tak jak mówiłem, zupa to nie tylko gotowanie, zupa to przede wszystkim relacja z drugim człowiekiem i kontakt dla młodzieży, czasami nawet dla dzieci z osobami w kryzysie bezdomności, moim zdaniem jest bardzo uwrażliwiający na drugą osobę oraz potrzebny. Ponieważ ja sam widzę, jak przychodzą do nas młode osoby skierowane przez sąd na odpracowanie prac. I już nie jedna osoba, która przyszła do nas na takie prace, przychodziła po odpracowaniu swoich prac, ponieważ zauważyła, że to, co tutaj robi, jest dobre, potrzebne. Nikt na zupie jej nie osądza, ponieważ my nie osądzamy potrzebujących, ale też nie osądzamy tych, którzy przychodzą pomagać. Więc nieważne dla nas, czy to jest ktoś, kto jest sam bardzo ubogi, czy przyjedzie do nas ktoś najnowszym Mercedesem, czy przyjdzie ktoś na prace społeczne, każdy jest traktowany na równi. I to poczucie właśnie wspólnoty, tego, że każdy jest równy, oraz zauważenie problemu osób w kryzysie bezdomności, dostrzeżenie tego, jak niewiele nas dzieli od tego, żebyśmy sami wylądowali tak naprawdę na ulicy, jest bardzo ważne dla młodzieży, jak i również dla dzieci, ponieważ u dzieci jeszcze nie ma do końca wytworzonego takiego naszego odruchu, jak to jest u dorosłych, że osoba w kryzysie bezdomności, fuj, odchodzimy na drugą stronę ulicy, omijamy. Pamiętam takie zdjęcie jednej z córek naszej wolontariuszki, która siedziała z córką naszych gości, ponieważ też do nas UP przychodzą dzieci. Dzieci jako nasi goście, którzy chcą zjeść ciepły posiłek. I to było niesamowite zdjęcie, gdzie nasza wolontariuszka razem z tą drugą dziewczynką siedzą w tym samym wieku i dla nich nie było granicy, że jedna jest z kryzysu ubóstwa, a druga ma dom, ma ciepły posiłek, ma wszystko. Po prostu było ważne to, że mogą sobie porozmawiać, razem się pośmiać, pobiegać.
A to jest niezwykle ważne, taki kontakt jeszcze w momencie, kiedy barier nie mamy, kiedy jesteśmy w stanie nauczyć się tego, że drugi człowiek jest po prostu drugim człowiekiem. Domyślam się, że trudny może być ten pierwszy moment. To znaczy, kiedy wybieramy na przykład swoją drogę wolontariatu, to wydaje nam się, że no cudownie będzie pomagać jakimś dzieciom, albo na przykład iść do instytucji, w której można potulić takie dzidziusie, ewentualnie właśnie jakiś kontakt ze sztuką, pomóc przy jakimś festiwalu. No jak słyszymy, że mamy pomagać bezdomnym, to nie jest zachęcające w pierwszym momencie.
No nie. To nie jest zachęcające i mówię dlatego tutaj, to jest wolontariat dla koneserów. To trzeba, to tylko wybrańcy się tym zajmują.
To jest ten ekskluzyw.
Ekskluzyw, tak. My jesteśmy wolontariusze ekskluzyw. Tak, oczywiście. Tylko jeszcze coś powiem. My też jesteśmy ludźmi i my też wyznaczamy swoje granice. To nie jest tak, że my... nie wiem, gościmy wszystkich, tak? Bo my też mamy swoje zasady. I tak jak na przykład, no tutaj rozmawialiśmy o alkoholizmie, no staramy się jednak tutaj zdyscyplinować naszych gości w ten sposób, żeby oni nie przychodzili na te nasze niedzielne spotkania pod wpływem alkoholu.
No bo na obiad po prostu nie wypada.
No nie wypada. Do lekarza też się nie powinno przyjść w takim stanie. Tak, więc myślę, że tutaj jest też bardzo duże nasze osiągnięcie, że proszę mi wierzyć, że na przykład do namiotów medyków te osoby starają się przyjść umyte. Starają się przyjść właśnie no, w stanie trzeźwym, więc tutaj też no... jak to było? Tak, trzeba dać wędkę tym ludziom, ale nie dać rybę. Czyli też tych ludzi trzeba czegoś nauczyć i czegoś od nich wymagać, żeby mogli uzyskać tą pomoc od nas.
Tak, a propos właśnie alkoholu na placu. Przez pewien czas mierzyliśmy się z problemem, czy to spożywania alkoholu w kolejce, czy osób, które przyszły pod wpływem alkoholu, ale to nasi goście poprosili nas o to, żebyśmy prowadzili alkomat. Ponieważ my nie chcieliśmy, byliśmy przeciwnikiem tego jako nasza organizacja, ponieważ kazanie dmuchać ludziom przed wejściem na plac, no jest trochę takie uwłaczające. Każdy teraz ma dmuchnąć, bo jeżeli coś wydmuchasz, to nie wchodzisz.
Ale z drugiej strony pracownicy w swoich zakładach pracy mogą być badani alkomatem, no to dlaczego nie?
No tak, ale tu spotykamy się przy wspólnym stole, to bardziej chodziło o to, żeby... zaufać sobie, żeby czuć to, że jesteśmy na równi. Ale nasi goście nas poprosili o to i wprowadziliśmy ten alkomat. I po pewnym czasie okazało się, że alkomat już jest prawie niepotrzebny. Bardziej alkomat służy temu, żeby nasi goście jak przyjdą i coś tam rano sobie dziabnęli, albo jeszcze po poprzednim dniu ich coś trzyma, to proszą nas, żeby mogli się przebadać, czy jak pójdą na noclegowi, to są wpuszczeni. Aha. Więc bardziej... taka samokontrola, samodyscyplina, sprawdzić, czy oni na pewno mogą. Albo mamy taką zasadę, że powyżej 0,5 promila nie wpuszczamy, każemy ludziom poczekać, aż trochę im zejdzie z alkoholu z krwi i dopiero wtedy mogą wejść. I niektórzy, jak tylko widzą, że już przyjeżdżamy, zaczynamy się rozstawiać, podchodzą i mówią, czy mogę dmuchnąć, bo coś tam sobie wypiłem i nie wiem, czy już będę mógł wejść. Więc sami przychodzą i pytają o to, więc jakie to jest zaufanie i nie próbują tego przemycić, że a, ja wypiłem, to może mi się uda. Nie, przychodzę i pytam się, ile mam? Kurde, mam trochę za dużo, muszę poczekać, muszę się przejść.
A, no to bardzo rozsądne. Powiedzcie mi jeszcze o takiej rzeczy. Zbliża się wiosna. Co się będzie działo w waszej branży, że tak powiem? Czy to jest tak, że wiosną, latem będzie przychodzić mniej osób, bo potrzeby nie są już takie duże?
Nie, chyba nie zauważamy tego. Te potrzeby nie maleją, one rosną właśnie. I nawet przez to właśnie zaufanie do nas, bo to jest poczta pantoflowa. Oni sobie polecają, gdzie oni mogą pójść i gdzie mogą dostać tą pomoc. Więc zaczyna się wiosna. Dla nas to jest fajny czas, bo będzie ciepło w pracy.
Będzie przyjemnie.
Będzie przyjemnie. I będą krzesełka przed namiotem, i będzie poczekalnia w pięknych warunkach. Więc to jest dla nas wielka wygoda. Myślę, że dla naszych pacjentów także, ale co do pracy, to nie mamy złudzeń. Będziemy zawsze mieć dużo pracy.
Panie Michale, z pana obserwacji, jak to wygląda?
No, u nas trochę zmienia się forma pomocy, no bo teraz wszystkim się, można powiedzieć, spieszy, żeby jak najszybciej wydać to jedzenie, bo jest zimno, żeby jak najszybciej dostać coś ciepłego, żeby się ogrzać. Dlatego też wystawiamy ogrzewacze gazowe dla naszych gości, żeby mieli możliwość ogrzania się chociaż przez chwilę przy czymś ciepłym. I jak przychodzi wiosna, przychodzi lato, to musimy na pewno zmienić formę wydawania jedzenia, bo potrzebne będą zimne napoje. Będą potrzebne schłodzone jakieś soki, czy to herbata mrożona, bo staramy się dla naszych gości robić takie jedzenie, które sami z wielką chęcią zjemy. Zapraszamy różnych szefów kuchni, zapraszamy różne osoby, które chcą coś od siebie dołożyć do naszego menu, ponieważ w ostatnim czasie hit robiła gorąca czekolada, którą dostaliśmy od naszej łódzkiej fabryki czekolady. I nasi wolontariusze co tydzień przygotowywali gorącą czekoladę. Natomiast gdy zrobi się gorąco, to na pewno będziemy robić właśnie mrożoną herbatę, tak żeby dostosować się do potrzeb. Ale kolejną rzeczą, którą na pewno będziemy chcieli w tym roku zorganizować, to jest powtórzyć wydarzenie z zeszłego roku, czyli zrobić grilla dla osób w kryzysie bezdomności. Ponieważ dla nas grill, no dla niektórych już to się przyjadło, trochę taka przeszłość z zeszłych lat, no bo już chyba powoli odchodzimy od tej kultury takiej grillowania co tydzień, jak to kiedyś było.
Ale generalnie to jest coś takiego naturalnego, prawda?
Dokładnie. To jest coś, że spotkamy się wspólnie przy kiełbasce, na trochę takim festynie, ponieważ wtedy uruchamiamy naszą maszynę do waty cukrowej. Dla wielu z tych osób to jest wspomnienie dzieciństwa, gdy waty cukrowej, oni nie tyle nawet nie mieli w ustach, ale nie widzieli od x lat, więc to jest specjalne wydarzenie dla naszych gości. Specjalnie dla nich chcemy to zrobić.
Powiedzcie jeszcze o, no nie chcę powiedzieć materiałach, ale o materiałach i o żywności. Myślę tutaj przede wszystkim o misji medycznej. Czy to jest tak, że jak ktoś wam dostarczy bandaże, opatrunki i tak dalej, to pewnie będzie dobrze.
Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No my tutaj jesteśmy całkowicie organizacją ludzi dobrej woli i my możemy pomagać, jeżeli inni nam pomogą, tak? Więc tutaj każda pomoc jest mile wskazana. Może tylko nie prosimy o leki, bo nieraz ludzie mają tendencję, przynoszą nam na plac swoje jakieś stare leki lub coś zostały po kimś w rodzinie. No to jest bardzo trudny temat i prosimy tego nie robić, ale jak najbardziej bandaże, opatrunki, środki dezynfekcyjne do ran, więc to jest dla nas bardzo cenne. A jeżeli w ogóle ktokolwiek myślał o jakiejś pomocy, najlepiej wesprzeć nas finansowo. Zapraszam na naszego Facebooka i tam zawsze odpowiadamy na każdy kontakt. Mamy bardzo dużo ludzi, osób, które nam pomagają, wspierają nas i myślę, że to jest naprawdę bardzo cenne, bo nie każdy może być wolontariuszem. My to rozumiemy, nie każdy lubi ten rodzaj pomocy, nie każdy się czuje w tym pewny, ale myślę, że tutaj bardzo piękny gest, jeżeli nam pomogą osoby.
A skoro można dostarczyć czekoladę, to i pewnie inną żywność też można?
Tak, my jesteśmy otwarci na każdy rodzaj żywności. Przy zupie na Pietrynie pewien czas temu, podczas właśnie pandemii, powstała grupa, która nazywa się Bułka z Miłością. To jest grupa rodziców razem z dziećmi w wieku przedszkolnym, gdzie razem z całymi rodzinami przygotowują kanapki dla osób w kryzysie bezdomności, gdzie są miłe słowa na tych kanapkach, obrazki, rysunki i dostarczają potem do nas takie kanapki. Więc gdyby ktoś chciał wspomóc nasze działania, to jak najbardziej wystarczy przynieść właśnie kanapkę. Zrobić w domu kanapkę, przynieść ją do nas. Jeżeli ktoś chciałby coś więcej, to może też kupić jakieś produkty spożywcze, najlepiej z długim terminem przydatności, czy to makarony, czy puszki, bo też takie rzeczy przekazujemy dalej osobom potrzebującym. Lub jak najbardziej można wpłacić nam darowizny, ponieważ Stowarzyszenie Misja Quotidiana jest organizacją, która posiada swoje konto bankowe, można tam wpłacić pieniądze z celem szczegółowym na zupę na Pietrynie i wtedy na pewno zostaną dobrze wykorzystane dla osób w kryzysie bezdomności, bo no tak jak mówię, te liczby, no to jest dość dużo, 300 osób co tydzień, które przychodzi po ciepły posiłek, no i nie ma się co się oszukiwać, nie ma darmowych obiadów, więc to wszystko kosztuje, za wszystko trzeba zapłacić. Na szczęście za pracę nie musimy płacić, tylko przychodzą do nas wolontariusze, którzy chcą zrobić coś dobrego. Więc gdyby też ktoś chciał coś dobrego zrobić, to wcale nie musi też przychodzić od razu na plac i pójść rozmawiać z osobami w kryzysie bezdomności. Może najpierw przyjść do nas do kuchni w sobotę czy w niedzielę na Broniewskiego 1A i tam razem z nami ugotować jedzenie, zrobić kanapki, a jeżeli się ktoś odważy, może pojechać i porozmawiać z potrzebującymi.
No poza tym taką pierwszą pomocą jest odesłanie takiej osoby w kryzysie do Zupy na Pietrynie i do namiotu ulicznej misji medycznej. Myślę, że bardzo wiele informacji się tutaj pojawiło i będziemy wiedzieli też, jak się zachować albo jak się nie zachowywać, jeżeli przyjdzie nam spotkać się po prostu z osobą, która pomocy potrzebuje. Pięknie dziękuję za tę rozmowę. Magdalena Sokołowska, uliczna misja medyczna. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I Michał Bogusławski, Zupa na Pietrynie. Również dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A w Radiu Łódź za kilka minut serwis informacyjny i wiadomości sportowe. Ja wracam zaraz po nich.